tej części naszej ojczyzny, konkretnie diecezji warszawsko-praskiej, rozumiemy wielkość tego dzisiejszego święta, ponieważ jako jedyna spośród polskich diecezji jest tak ubogacona kultem Matki Bożej Lorettańskiej. I to się też wszystko zaczęło na tym terenie. Wszyscy z grubsza znamy Prahę. Był to rok 1643, więc nie trudno sobie obliczyć, że za 20 lat będzie 400 lat. Ci, którym dane będzie poruszać się po tym świecie, niech zapamiętają, że ten jubileusz trzeba uroczyście przeżyć, a będzie to 400 lat od chwili, kiedy król Władysław IV zafundował sanktuarium pierwszy kościół Matki Bożej Lorettańskiej przy dzisiejszej ulicy Ratuszowej na warszawskiej Pradze, ale wtedy to była tylko miejscowość Praga i nie diecezja nawet warszawska, tylko diecezja płocka. Tak dla orientacji powiem, to jest rok 1643, a diecezja warszawsko-praska powstała w 1798 roku dopiero. My tak myślimy, że Warszawa, starożytne miasto, młode miasto, o dość krótkiej historii. Tam się zrodził na warszawskiej Pradze, tak jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, kult Matki Bożej Lorettańskiej. Trzeba też dodać dla takiego lepszego zrozumienia, dlaczego król tak bardzo zabiegał, żeby ubogacić te tereny kultem Matki Bożej, to trzeba pamiętać, że prawie w tym samym czasie, trochę, parę lat później, została również, zrodziła się kult Matki Bożej Łaskawy, kiedy został namalowany tutaj w Warszawie obraz, także pracowni królewskiej, obraz Matki Bożej Łaskawy, ten, który dzisiaj jest u ojców jezuitów, a nasi pradziadowie modlili się do tej Matki Bożej, kiedy w 1920 roku było śmiertelne zagrożenie i tutaj pod Radzyminem, kiedy ukazała się właśnie Matka Boża Łaskawa, którą potem tutaj się nazwali zwycięzcą i dlatego na kamionku już w innym pejzażu jest czczona jako Matka Boża zwycięzcą. Ale chodzi mi bardziej, żeby podkreślić, jakie było wielkie pragnienie, żeby Matka Boża była poznana i umiłowana i uczczona. To nie jest jakaś, powiedziałbym, fanaberia. Gdyby to było takie chwilowe zauroczenie ludu Bożego, osobą Matki Bożej, co czasami się w różnych momentach naszej pobożności zdarza, to jeśli by nie miało to właściwego umocowania, to tak jak liście jesienią przejmowały. Natomiast to jest znak, że za tym pragnieniem serca szło również pragnienie zrozumienia, dlaczego Maryja na naszych drogach jest tak ważna. I to w całej teologii jest bardzo ważne, żebyśmy z pokolenia na pokolenie przekazywali nie tylko uczucia, bo te są zawsze ważne, ale żeby one były na solidnym fundamencie, żebyśmy wszyscy rozumieli, dlaczego Matka Boża jest tak ważna w zamysłach Bożych i na naszych drogach. Co trzeba czynić, żeby kult Matki Bożej mocno, tak powiem, posiadł w naszych sercach, żebyśmy rozumieli dobrze, dlaczego mamy poznać i pokochać Matkę Bożą. Niczym się tutaj nie różnimy od tego, że mamy poznać i pokochać Pana Jezusa. To jest ta sama droga. Kim jest Pan Jezus na naszej drodze? I kim jest Matka Boża? Nie jest to trudne. Trzeba sobie tylko, że powiem, pozwolić na to, żebyśmy i sercem, i umysłem to ogarnęli. Kiedy dokonywało się to przemienienie na górze Tabor, to wtedy usłyszeliśmy niezwykłe słowa Ojca Niebieskiego. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie Jego słuchać. W tym jednym zdaniu Ojciec dokonał całego wytłumaczenia, kim jest Pan Jezus. I podobna droga jest z Maryją. Tak jak Jezus wszedł z woli Ojca, z woli Ojca, w dzień zbawienia, tak i Maryja weszła na drogi naszego zbawienia z woli Ojca. I teraz, żeby to wszystko sobie uporządkować, żeby ten kult Matki Bożej był mocny i żeby był dla nas nie tylko okazją do takich jakichś serdecznych westchnień, ale żeby był twórczy, żebyśmy z tego kultu czerpali moce do coraz to piękniejszego i owocniejszego życia, trzeba dokonać w sobie takiego, powiedziałbym, uporządkowania krok po kroku, wpatrując się w życie Marii. Właśnie. Trzeba z nią przebyć na inny sposób tę drogę i te wydarzenia, które były jej udziałem. Kiedy spotykamy się z Marią w czasie zwiastowania pierwszy raz. I teraz, tak jak potem zobaczycie, kochani, trzeba przyjrzeć się, co w każdym z tych wydarzeń jest ważne i na co te wydarzenia szczególnie wskazują, żeby można je zastosować w naszym osobistym życiu. To wydarzenie pierwsze jest oczywiście najbogatsze, bo jest pierwsze. Co jest takiego niezwykłego? Pierwsza sprawa, która może nie dotyczy tylko Maryi, ale dotyczy nas wszystkich, a właściwie nie jest to napisane, tylko to się wyczuwa, to też trzeba czytając Pismo Święte, mieć świadomość, że nie jest to tylko zapis historyczny czy faktograficzny, ale że on ma też ducha i tego ducha trzeba 89 się czytał. Bóg posłał anioła Gabriela. Zwróćcie na to uwagę, jak niezwykle do tej sprawy przygotował się sam Najwyższy. To trzeba czekać i przyjdzie taki moment, że będziemy zachwyceni tą atmosferą. Bóg da taką łaskę, że poczujemy, że tu dzieją się rzeczy wielkie. Bóg się sam musiał najpierw przygotować do tego wydarzenia. Przez co, po czym to poznajemy? Są przynajmniej dwa takie fakty. Po pierwsze, jak się on sam zachował w stosunku do tego dziewczęcia. Miał przekazać nominację, prawda? Tak jak dyrektor w zakładzie powiedziałby, proszę wezwać takiego pracownika, inżyniera, dyrektora, będzie awansowany. Proszę wezwać. Zobaczcie, jak się inaczej Bóg zachował. Nie powiedział do niej do archanioła, proszę sprowadzić mi Maryję przyrodniczy. Nie? Nie? Jaka jest różnica? Jeśli mi na kimś zależy, to ja idę do tyłu, a nie każe stanie się przed moim obliczem. I tak jest tutaj. To jest takie ukryte. Jaka musi być miłość Boga do człowieka, że fatyguje się sam poprzez swojego przedstawiciela, ale nie wzywa, idzie. Dobiera sobie przedstawiciela absolutnie pierwszy raz. W niczym Maryja nie miała tutaj jakiegoś uszczerbku, że gdzieś tam przez posłów dowiedziała się o czymś. Nie. Stanął archanioł, który w pełni reprezentował majestat Ojca. I druga sprawa. Słowa. Zanim cokolwiek zażądano od Maryi, to została wypowiedziana cała chwała pod jej adres. Kim ty jesteś? Maryjo łaski świętej. Pan z tobą błogosławiony jesteś. To nie jest tylko skierowane do Maryi. To przez Maryję jest skierowane do nas wszystkich, żeby podkreślić, dzieci moje, mimo waszego Pana, pamiętajcie, jesteście moimi umiłowanymi dziećmi. I my wiemy, nie jest to pisane w Piśmie Świętym, ale ten moment strasznie. Oczywiście upadli aniołowie, wiedzieli o tym od dawna, że coś takiego Bóg zamierza. To było dla nich nie do zniesienia, że Bóg tak wywyższył człowieka. I my, to jest pierwsza cząstka tej, powiedziałbym, większej. Trzeba również to odnieść do siebie. Zachwycić się tym Bożym spojrzeniem na nas. Odnieść to do siebie. Zobaczyć, jak wielkimi widzi nas Bóg. To nie jest pycha, że się tak myśli o sobie. Jeśli człowiek umie zachwycić się sobą tak właśnie, jak spojrzał w tym momencie na siebie oczyma Bożymi, to jest wielki dar. I to nie ma nic wspólnego z pychą. Nie. To jest dla człowieka pomoc w drodze do wielkiego zwycięstwa. Człowiek ma większe, znaczy poważniejsze mniemanie o sobie, to wtedy pomaga mu to do dźwignięcia większych ciężarów. Potem patrzymy na Maryję. Już teraz właściwie nie dziwimy się, że ona mogła Bogu tak odpowiadać. Dzisiaj, kiedy byśmy, no, są tutaj rodzice, zresztą znamy życie. Taka 15-latka czy 16-latka, nie tylko dziewczęta, przepraszam. Kiedy mówi się, proszę to zrobić, albo proszę się podjąć tego zadania, ile jest szybko. Ja nie mam czasu, ja tego nie potrafię, to jest ponad moje siły i tak dalej. A te wszystkie zadania, które się proponuje, to są, żeby nie powiedzieć, mało śmieszne. Tak. Proste, łatwe, przyjemne. A jest Bóg. Nie potrafię. To jest poza tym, poza moimi możliwościami. Kiedy teraz porówna się z tym obowiązkiem Marii, będziesz matką Zbawiciela. Oczywiście nie ma żadnego porównania. Ale dlaczego człowiek jest taki nieporadny mimo małych obciążeń, małych obowiązków? A właśnie, bo nie ma tego, tej części przed tyś łaski pewnie. Ale oczywiście to wszystko jest do uzupełnienia. Jeśli będziemy starali się o pomnożenie sił, wtedy proporcjonalnie wzrosną nasze możliwości. Ponieważ moc nasza nie jest z nas, ale z Boga. I to jest też prawda, którą sobie trzeba ustawicznie przypominać. Ile dzisiaj jest jego rozumu i złej, że tak powiem, z niewykonanych obowiązków, czy z niepodjętych zadań, kiedy się tłumaczy, że jestem w stanie, to jest ponad moje siły i tak dalej. To dlatego, że nie mamy wyobraźni. Wszystko jest ponad nasze siły. Ale Bóg jest do tego, żeby mnie wspomóc, ale trzeba się na to otworzyć. Potem, kiedy Maryja decyduje się na pójście do Elżbiety Świętej, to widzimy cały nowy rozdział postawy. Świat w tym momencie miał inną filozofię. Nie jest w cenie ten, kto podejmuje się służby. W cenie jest ten, kto panuje, kto jest silniejszy, kto jest bardziej bezwzględny. Taki był świat. A Maryja jakby kruszy cały ten schemat do dzisiejszego, do tamtejszego świata i pokazuje, nie, będzie inaczej. A potem Pan Jezus to potwierdzi. Nie przyszedłem, żeby mi służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wiele. A święty Paweł, kiedy będzie pisał list do Rzymian, czyli do wielkich tego świata, wprawdzie nie pisał tego do Cezara, ani do dworu cesarskiego, ale pisał do obywateli, w większości do wielu. trzeba żyć cesarzu. Nowy król, nowe porządki. To wstrząsnęło światem. Te nowe porządki nie bardzo podobały się panującym. Ale innego już scenariusza od tej pory nie będzie. Wielkość nasza jest słuszna. Potem tylko krótko dotknę, ale dzisiaj to sobie nie właśnie, może niekoniecznie w tej wspólnocie. To jest scena z Biblii. I potem początki w Nazarecie, kiedy jest wspólnota Marii z Józefem, a potem i z Jezusem. Tu można godzinami mówić, jakie otrzymaliśmy wzorzec pięknych relacji małżeńskich i rodzin. To, co dzisiaj jest w większości społeczeństw obce, to jest delikatność relacji. Świat jest brutalny, a tam widzimy coś niezwykłego. Delikatność tego, czym Bóg, bo Bóg jest samą delikatnością. Jeszcze przy jednej scenie warto się zatrzymać. Właśnie są tutaj rodzice. To scena, kiedy 12-letni Jezus pielgrzymuje z rodzicami do Jerozolimy. Jest taki piękny obraz w Polsce, który pokazuje nam tę scenę z 12-letnim. Ale tak jakby na pierwsze słowo trudno się domyślić, o jaki obraz chodzi, a on jest bardzo znany. Funkcjonuje pod zupełnie innym tytułem, ale to jest odzwierciedlenie tej sceny. No nie wiem, czy tak na pierwszy odsłuch coś się przypomni, czy nie. Józef Kaliński. Przypomnę. Idący Jezus po środku i rodzice prowadzący Jezusa za ręce. Twarze obu rodziców są skierowane, no nie powiem na malucha, bo to 12-letni młodzieniec, ale trzymane go mocno za ręce. Twarze są skierowane na niego. On jest w centrum, idzie idą, idą do świątyni. Pamiętacie taką piosenkę? To nie są słowa takie gdzieś tam z chmury wzięte, z Pisma Świętego. Zadbajcie najpierw o Królestwo Boże, wszystko inne będzie wam dodane. Przy tej tradycji powinniśmy, że powiem w dzisiejszych czasach, mocno się postać, ponieważ to jest takie mocne przypomnienie dla wszystkich wychowawców, od rodziców począwszy, że najpierw trzeba w dziecku utwierdzić tę drogę do Boga. Dlaczego to jest takie ważne? Bo trzeba najpierw zbudować fundament, a wszystko inne trzeba też potem zrobić. Ale żeby nie odwrócić, żeby dziecko nie mocowało się, że trzeba i na gimnastykę, i na język, no i na francuski, angielski, niemiecki, i na pływanie. I taki wrak 10-letni już przychodzi do domu. Wszystko po jakimś czasie się wali, i rodzicom też. Ale nie było ani kroku zrobionego w kierunku pokazania, jaki ty jesteś ważny. Jaki ty jesteś piękny, bo jesteś Boży. A potem oczywiście rodzice wypuszczą go spod swoich skrzydeł i on jest jak ten ptak, który nie umie niestety odlecieć z gniazd. Jest pokiereszowany tak mocno. je pod krzyżem, ale to już nie trzeba tej sceny uważać. Więc jeśli teraz to wszystko ogarniemy, jakąś jedność, to zobaczymy, dlaczego Maryja jest tak ważna. Nie przyszła sama na nasze drogi, ale wprowadził ją Ojciec i to w taki sposób. A potem ona pokazała, jak życie każdego z nas powinno być utkane z tych ważnych fragmentów. Co jest w życiu ważne? I właśnie dlatego ona jest przewodniczką na naszych drogach.